Bardzo serdecznie witam wszystkich. Krótko, jak już ksiądz proboszcz powiedział, że jestem specjalistą od małżonków, to bardziej wy jesteście specjalistami. A ja to tylko potwierdzam lub zaprzeczam, obserwując. Raczej jestem obserwatorem życia małżeńskiego, ale jesteśmy też specjalistami, choć ludzie nie wierzą, choćby z wielu rozmów małżeńskich w Niepokalanowie, kiedy żeśmy się zastanawiali, bo często ludzie przychodzą na rozmowę, to one dotyczą jednak spraw małżeńskich, rodzinnych. Stworzyliśmy tak zwany ośrodek pomocy duchowej. No i wiadomo, że jak tylko jestem, to zaraz brat z Furty dzwoni, żeby zejść do tych ludzi. I myślę, że od tylu już lat, jak jestem 16 lat, to najwięcej sprawy, jakie ludzie chcą omówić, dotyczą właśnie małżeństwa, rodziny, ich bliskiego rozwodu, gdzie chcą odchodzić od siebie, gdzie byli już u psychologa, ale nie odnaleźli pomocy. I jeszcze jedyny ratunek, o ile dobry jest psycholog, to mówi, że jeszcze w rozmowie z księdzem. I myślę, że tę rolę w jakiś sposób spełniamy. Jeden lepiej, drugi gorzej. Bracia mniejsi, konwentualni. Może tak na początku, żebyśmy się rozluźnili, bo mnie się zawsze pytają o kolor habitu, że jedni mają czarny, drudzy mają brązowy, którzy są ważniejsi. Że nikt nie jest ważny, wszyscy są synami świętego ojca Franciszka. To, że habity zostały tak później u jednych brązowe i czarne, to jest historia, która nas zmusiła, nas konwentualnych, którzy można powiedzieć, że jesteśmy pierwotnymi franciszkanami, do tego, żeby ten czarny strój przyjąć podczas zaborów kasacji, żeby troszkę upodobnić się do księży diecezjalnych, choć to nie jest ten kolor habitu. Dzisiaj do tego koloru habitu się powraca. On był popielaty, szary. Jak w Asyżu ktoś był, to trudno określić jest teraz ten kolor. Raczej taki bury. Ale bardziej on wpada w szary. Na przykład gdańska prowincja, tu są nasi franciszkanie u Świętej Trójcy, teraz przegłosowała, że będą nosić szary, wspólnota, cała prowincja. W krakowskiej prowincji również zaczęli nosić szare, ale warszawska pozostała przy czarnych ze względu na ojca Maksymiliana, na tradycję. I tak żeśmy pozostali przy tej tradycji Niepokalanowa. W ogóle chciałbym powiedzieć co nieco o Niepokalanowie. Bo do ojca Maksymiliana na samym początku chciałbym się odwołać. Tym bardziej, że on jest nazwany też patronem rodzin. Co ma wspólnego zakonnik z rodzinami? Ale to za chwilę. Kiedy ojciec Maksymilian zakładał klasztor niepokalanowski, to przede wszystkim myślał o apostolstwie. Jeżeli miał taką ideę zawierzenia siebie samego, niepokalanej i całego świata, to bardziej w wymiarze tym apostolskim zdobyć cały świat dla Boga przez niepokalaną. Zawierzenie w ogóle miało wielu autorów i wiemy, że to zawierzenie najpierw autorem pierwszym jest święty Ludwik de Montfort i on mówił o zawierzeniu się, bardzo ważne jest to i warto też to wiedzieć, bo dzisiaj tak dużo mówi się o tym zawierzeniu, że on mówił zawierzyć się Chrystusowi przez Maryję. Zawierzyć Bogu wszystko przez Maryję. Ojciec Maksymilian przyjął właśnie to zawierzenie Bogu przez Maryję tak samo, ale w duchu apostolstwa, zdobyć cały świat dla niepokalanej. I to miało taką różnicę, że u Ludwika de Montfort jest wymiar chrystocentryczny, na Chrystusa nastawione, a u ojca Maksymiliana wymiar apostolski. Podjął później to zawierzenie Jan Paweł II, najpierw to osobiste totus tuus, ale również bardziej bliższy był mu jednak ojciec Maksymilian w tym wymiarze apostolskim. Wielu się ludzi zawierza Matce Bożej. Jeszcze niebezpieczeństwo tego zawierzenia jest takie, że oddaj wszystko Maryi, oddaj całą rodzinę, oddaj brudy, oddaj finanse, oddaj wszystko, wszystko co masz. I na tym się kończy, a nikt nie mówi o naśladowaniu Maryi. A przecież prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej polega na naśladowaniu. Marialis cultus, Paweł VI, papież przypomniał o tym, zresztą błogosławiony, na czym polega prawdziwe zawierzenie. Nie tylko oddaj, ale naśladuj Maryję. No myślę, że pierwszą cechą, gdzie powinniśmy naśladować Maryję, to jest jej pokora. Małżeństwo, jak nie ma pokory, to nie ma w ogóle możliwości mówienia o tym, żeby razem i wzajemnie budować to małżeństwo i rodzinę. I chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć taką krótką informację, że ojciec Maksymilian, jeżeli zakładał niepokalanów, to w duchu tym apostolskim, wydawniczym. Dlatego on kładł bardzo wielki nacisk, witamy serdecznie, na wydawanie rycerza. I nie tylko rycerza, bo później rycerzyka dla dzieci i dla duchowieństwa, milicję niepokalaną po łacinie, ale nastawienie jego było na prasę. Bo uważał od początku, jeszcze jako kleryk w Rzymie, że słowo mówione jest bardzo lotne, a słowo jednak drukowane, do niego można zawsze powrócić, można przeczytać, można zawsze przypomnieć sobie to, co się napisało. I miał rację. I dlatego, jak wspomina go jego kolega, franciszkanin, który później wystąpił z zakonu, a napisał książkę byłem księdzem katolickim, pracował później jako dyrektor muzeum, nie powiem gdzie, bo to nie jestem zobowiązany do tego, zresztą nie na nim się skupiamy, to wspomina o nim, nie był wojującym nigdy później z Kościołem, a wręcz odwrotnie, napisał tę książkę, bo pokazał pewne również i schematy jego powołania, jego obawy, jego lęki, ale wspomniał też tę chwilę, kiedy był w Rzymie na studiach z ojcem Maksymilianem. I wtedy mówił, zawsze miał od początku jako kleryk nastawienie na media, na prasę katolicką. Zawsze przynosił gazety, czytał i mówił, to jest środek apostolstwa. I myślę, że dzisiaj to się bardzo sprawdza, bo gdyby Kościół nie miał nawet tak krytykowanego Radia Maryja i nie miałby dzisiaj tych mediów katolickich, lepszych, gorszych, możemy mieć wiele zastrzeżeń, zmiażdżyliby nas tym bardziej. Dlatego jeśli Polska jeszcze jest katolicka, przynajmniej zachowała pewne oblicze, bo to jest katolicka, może za duże słowa, ale jeszcze pragnie być, jakoś mieć tę cząstkę katolickości, to dzięki mediom. A myślę, że należy też schylić czoło i dzięki Radiu Maryja. Nie dzięki tylko Tadeuszowi Rydzykowi, choć on jest bohaterem. Może nie świętym, świętym to może będzie czas, że Kościół go kiedyś po latach, nieraz wieki mijają, żeby ogłosić. I dobrze, bo nie ma wtedy wrogów. Bo tak kiedyś było ustalone, że 50 lat po śmierci, a jak jest za wcześnie, to odzywają się ludzie, zazdrośnicy choćby, adwersarze, którzy wynajdują rzeczy, które są i prawdopodobne, i nieprawdopodobne. Dlatego tak 30 lat, aż trzeba było trochę poczekać, to, że był błogosławionym Stefan kardynał, to nikt nie miał wątpliwości, ale jednak trzeba było poczekać, bo różne były głosy, no choćby ze strony żyjących komunistów. Ale też i ze strony, że za dużo napisał. Jak człowiek dużo napisze, a Kazań zostawił pism, nie mówiąc o promemoria, no to wiele tam osądów dawał, bardzo delikatnych, ale jednak jak wizytował parafię, to zawsze dawał pewne uwagi. No choćby jak był w Niepokalanowie, to napisał, że pięknie go przywitano, bracia, wszystko, ale organista, brat, który grał, niekoniecznie na pewno Pan Jezus uszy zatykał. No i taki brat jeszcze jak żyje, no to trudno, że jak przeczytał o sobie, żeby go lubił. To trzeba być też wielkiego charyzmatu, żeby z pogodą ducha to przyjąć. Chcę taki wstęp zrobić jeszcze o Niepokalanowie, żebyśmy mogli wejść później, żeby troszkę tak było luźniej. Żeby nie było tak naukowo i banalnie i nudnie. Bo dwa grzechy w kościele to nuda i banał. Powiem o sobie. Najpierw uczę w seminarium ponad 20 lat, w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, w Łagiewnikach, homiletyki. Kto nie wie, to wyjaśnię, że to jest przedmiot, gdzie się uczy kleryków, jak mówić, jak nie mówić. Nawet czytać, bo problem jest, że wielu kleryków nie potrafi czytać lekcji, fragmentu Pisma Świętego. Zresztą i świeccy z tym mają problem i w ogóle Kościół ma problem, bo dopuszcza często dzieci, młodzież w ogóle nieprzygotowaną. I często to, co w Kościele protestanckim jest tak kładzione z wielkim szacunkiem i naciskiem na czytanie Pisma Świętego, a tym bardziej na promulgację tego Pisma Świętego, to u nas pierwszy lepszy pani Zosia, która jest kucharką, organistką i lektorką na plebanii, ona pierwsza do wszystkiego, już się bierze do czytania, a czyta strasznie nieraz, że nikt nie wie, o co chodzi. Nie daj Boże, że nie wszystkie parafie mają radio i telewizję. I dlatego tu jest problem u kleryków, tym bardziej listy, które są, teraz jest ich mało, ale kiedyś było dość dużo pasterskich, to nie był problem, że ten list nie był wartościowy biskupa jednego i drugiego czy episkopatu, ale problem był, że księża nie umieją czytać, bo wielu nie potrafi głośno czytać. Mają w naturze, że nie umieją czytać głośno. I tak samo jest jak z wykładaniem przedmiotu, czy bycia w ogóle nauczycielem, bo ktoś może mieć ogromną wiedzę, a przekaz jest tak nędzny, od emisji głosu zaczynając, że choćby najciekawsze rzeczy mówił, to raczej by się nadawał na chirurgię, żeby był, jak braknie narkozy, do usypiania chorych. Dlatego uczę ich najpierw, żeby umieli mówić na głos, żeby umieli opowiadać, bo tak naprawdę homilia jest opowiadaniem, tak jak to czynił Pan Jezus. Dalej, żeby mówili językiem takim obiektywnie sensownym, intersubiektywnie sensownym, bo często nam się wydaje duchownym, że ludzie nas rozumieją, a tak naprawdę wiele terminów dzisiaj dla nich jest niezrozumiałych, a cóż powiedzieć dla młodzieży. Jakie efekty? No myślę, że jakieś pozytywne choćby są, że starają się głosić kerygmat. Myślę, że Państwo już są tak zaawansowani w Kościele, że wiedzą, co to jest kerygmat. A jak ktoś nie wie, to prywatnie mu powiem. Już nie będę tu wykładów robił na temat kerygmatu. Na pewno są to te dzieła, które głosili apostołowie o Duchu Świętym, wielkie dzieła Boże, o śmierci, o zmartwychwstaniu. To jest kerygmat i trzeba mieć tę umiejętność homiletyczną, żeby wychwytywać ten kerygmat, nie co jest napisane w Ewangelii, tylko co Pan Jezus przez to chciał powiedzieć, o co chodziło Panu Jezusowi. Bo jeśli tego nie ma w homilii, to ona jest nudna. I postawić problem. Tak homilia powinna być przekazywana, każdy nawet i referat, żeby z tego można nakręcić krótki film, fabułę. Jeśli nie ma fabuły, to komu to i na co? Zlepek jakiś migawek, to dobry jest na przykład dla nudziarzy, którzy i po prostu dla tych, którzy lubią byle jakość. I dlatego nieraz jeszcze chwalimy jakieś kazanie, ale gdy przyjdzie, czy homilię, bo to też jest różnica, ale jak przyjdzie powtórzyć coś, jakiś coś wyniósł dzisiaj ze Słowa Bożego, no to jest niemożliwe. Ładnie mówił. Ładnie. No to nie jest sukienka. Ładnie. Ale czy mądrze mówił? Od tego trzeba zacząć. I dalej coś tak ze swojego jeszcze życiorysu. No, kapłanem jestem już takim, że zbliżam się do 50-lecia kapłaństwa. W 87 roku byłem wyświęcony. No i tyle starczy. Brat mniejszy i fizycznie, i z nazwy. Jak widzieliście, niewielki. Na rekolekcjach, na misjach ludzie mówią, słychać głos człowieka nie widać. W kościołach muszę się ustawiać, bo jak pulpit jest zrobiony pod osobę proboszcza, proboszcz ma 1,90 m, to pulpit mi sięga do czoła i mnie nie widać i muszę stanąć przy ołtarzu. Lubię głosić, mam pasję głoszenia. Uważam, że trzeba kochać to, co się robi. Ta pasja chyba się też udziela wielu, wielu ludziom, skoro za Bóg zapłać, zapraszają mnie. No to, tak. Proszę Państwa, święty ojciec Maksymilian, do którego chcę się odwołać, bo to jest święty mało znany. Każdy by mi powiedział tylko, że zginął za Franciszka Gajowniczka, oddał życie. Kojarzony jest z drutami kolczastymi i z Auschwitz, ale był to nadzwyczajny, można powiedzieć, wzór osobowy. Człowiek, który miał pasję właśnie, żeby coś tworzyć. Cichy, chory, na gruźlicę, ciągle chorował. 47 lat miał, jak został zamordowany w Auschwitz. Jest taka dobra książka, 47 lat życia, gdzie jest porównywany, napisał to karmelita, z katem Auschwitz, z Rudolfem Hessem, który też miał 47 lat, który też miał ideały szczytne, nawet zostać księdzem katolickim, a został największym bandziorem i ze świętym ojcem Maksymilianem. Jak można szybko, jeśli człowiek pójdzie w złym kierunku, bo w człowieku zawsze toczy się walka dobra ze złem, stać się albo świętym, albo bandziorem, albo szatanem, może bardziej demonem, bo szatan się w człowieka nie wciela. Ludzie mówią, to wcielony diabeł. Nie ma wcielonego diabła. Raz Syn Boży się tylko wcielił w człowieka, natomiast diabeł się nie wcielił. Diabeł tylko posługuje się nami. Dlatego święty ojciec Franciszek modlił się, dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy nieśli światło tam, gdzie jest ciemność, radość tam, gdzie jest smutek i byśmy nieśli pocieszenie, mądrość, ale jako narzędzia Twojego działania. Po co jest święty Maksymilian? Po co do niego warto wracać? Nie dlatego, że oddał życie za Franciszka Gajowniczka, bo za takich przypadków, którzy więźniowie oddawali życie, było aż ponad 40 w Auschwitz. Profesor oddał życie za studenta. Myślę, że odpowiedź, czy w ogóle pytanie jest powrotem, żeby zapytać się człowieka, który wtedy stał w Skwarny Lipcowy w 1941 roku na Apelowym Placu w Auschwitz. Pytanie to jest spóźnione, po co Maksymilian? Bo nie żyje człowiek, który mógłby zaspokoić naszą ciekawość, ale żyją świadkowie tego zdarzenia. Żyje rodzina cudownie ocalonego od śmierci więźnia. Dramatyczna scena żyje też swoim własnym życiem i w historii, i w literaturze. Wszyscy ją znamy. To jest ta historia świętości ojca Maksymiliana. Ale kapłan Chrystusowy oddał życie jak Chrystus za wybawienie jednego człowieka. Przez to uratował rodzinę, bo Franciszek Gajowniczek płakał. Ja mam żonę, ja mam dzieci. I notabene te dzieci jego przetrwały wojnę. Ale w Rawie Mazowieckiej miały te dzieci dwóch synów 18 lat. Akurat była akcja wyzwoleńcza wojsk radzieckich. Spuszczono bombę, twierdząc, że tam są Niemcy na kamienicę. Oni przechodzili i ci dwaj synowie tam zginęli. Do dziś jest tablica, tu zginęli na budynku synowie Franciszka Gajowniczka. Też to dziwne. Pan Bóg ocala, a później jakoś dzieje się ta historia, nieraz niezrozumiała, że ci synowie zginęli. Wiedzieli Państwo o tym? Warto wiedzieć, a będziecie w Rawie Mazowieckiej. Wiara na pewno była dla ojca Maksymiliana całą siłą, bo on święty poszedł do Auschwitz. Na pewno to, co jest znamienne u ojca Maksymiliana, że jeżeli Kościół go ustanowił patronem rodzin, to mogłoby się wydawać, że to jest jakieś nieporozumienie, bo trudno dostrzec przesłanki, które by uzasadniały ten wybór zakonnik, raczej zaprzeczenie życia rodzinnego, patronem rodziny. Co innego wspólnota 750 braci zakonnych, średnia wieku 27 lat. Dzisiaj jak się patrzy na zdjęcia wspólnoty niepokalanowskiej, to zazdrość bierze, bo myślę, że już takiej wspólnoty długo, długo chyba za naszego życia oglądać nie będziemy, gdzie Maksymilian tak porywał młodych ludzi. A przecież klasztory były i w Gdańsku, i w Gnieźnie, i w Poznaniu, i w Krakowie. W większych miastach wszędzie franciszkanie mają klasztory od początku historii, zabytkowe, piękne, barokowe, a jednak tam nikt nie pukał. Młodzież pukała poprzez rycerza do Niepokalanowa, gdzie stały baraki drewniane, gdzie woda zamarzała zimą, gdzie spało ich po 40 na sali, bo wstawali już po to, żeby ustąpić miejsca tym braciom, którzy pracowali na drukarni nocą, bo drukarnia pracowała dzień i noc. Warunki były spartańskie, ubogo, tak ubogo, że jak przyjechał sam generał zakonu, był przestraszony tego ubóstwa i napisał w sprawozdaniu powizytacyjnym, że strasznie jest tu ubogo i ma wprowadzić Maksymilian drugie śniadanie dla braci. I tak natychmiast to uczynił. Jeszcze generał nie odjechał, a on już to uczynił, bo on był bardzo posłuszny Kościołowi. Gdyby nie był posłuszny, nie zostałby świętym. Dzisiaj to wszyscy chcą dyskutować z Kościołem, poprawiać Kościół. A dawniej ludzie byli nauczeni posłuszeństwa, bo od tego się zaczyna cała droga świętości. Tak było właśnie w Niepokalanowie, że mimo wszystko, że było takie ubóstwo, ale naprawdę jak bracia wspominają, Maksymilian Kolbe był tym autorytetem dla tej wspólnoty, ale trudno mówić wtedy o rodzinie, zwłaszcza tej rodzinie fizycznej. I ta skarga skazańca, ach jak mi żal żony i dzieci, sprawiła, że ten więzień o numerze 16670 Maksymilian Kolbe wystąpił z szeregu. Zakonnik uratował nie tylko znanego mu wtedy z numeru 5659 człowieka, nie tylko ocalił jego rodzinę od osierocenia, ale w istocie przez swój czyn święty Maksymilian stał się wybawcą wielu ognisk domowych, które w obecnych czasach stają w obliczu nie mniejszych zagrożeń i niebezpieczeństw. Głównym zagrożeniem nie jest, jak mogłoby się wydawać, rozwody, aborcja, zapłodnienie in vitro, eutanazja, czy nawet LGBT, czy małżeństwa jednopłciowe, ale głównym zagrożeniem rodzin jest brak wiary, brak nadziei na dobra przyszłe, brak zapalonej pochodni miłości. Nie wierzymy. Wiele tylko w Kościele mówimy, że wierzymy. Ale i to wyznanie coraz bardziej, rzadziej można usłyszeć. Nie mamy nadziei. Nadzieja nasza kończy się na cmentarzu, tam żegnamy się z życiem. Nie kochamy. Czerpiemy tylko przyjemności z życia, bo źle rozumiemy w ogóle kochanie. Jak ja mówię na rekolekcjach, że Bóg nas nie kocha, to ludzie głowy podnoszą, to na obudzenie. Jakiś ojciec się zrodził znów, jeszcze lepszy od szóstaka. Bo to jest prawda, bo Bóg jest miłością. Nie ma, że Bóg nas kocha. Bóg jest miłością, a my się z tej miłości Boga uczymy kochać. I to też, proszę Państwa, trzeba pamiętać, jak coś wyjaśniamy ludziom. Jak coś ludziom wyjaśniamy, zwłaszcza małżonkom, bo chyba to, co mi przekazano w informacji, że Państwo są referentami do spraw rodzin, tak? Tak? Tak. No to chyba też dobrze, żeby referenci dobrze referowali pewne poglądy teologiczne. Że człowiek nie jest miłością, Bóg jest miłością. A człowiek tej miłości ciągle musi się uczyć, czyli uczyć się kochać. A to nie jest takie łatwe. I dlatego, dlaczego nie można Maksymiliana nazwać, że był patronem rodziny zakonnej? No nie, no bo w zakonie nie idzie się kochać, w zakonie idzie się nieść krzyż. To w rodzinie się idzie, to pierwszy jest cel, kochać. Kochać się wzajemnie, na dobre i na złe. I dlatego... Moi drodzy, oczywiście nie kochamy. Czerpiemy tylko przyjemności z życia tak daleko, że na kolędzie mi mówi mąż, niech ojciec nauczy moją żonę, żeby mnie kochała. I mi coś na głowę upadł. Wy się macie uczyć kochać. To ty chcesz, żebym co ja ją zabrał do siebie? Zapominamy, że miłość to ofiara składana w ukryciu. Wtedy bardziej boli. Wtedy bardziej boli, a jak się chce tą miłość składać, żeby wszyscy widzieli, to ona długo nie będzie trwała. Żeby teściowa widziała, żeby mama widziała, że się kochamy. Miłość to życie zgodne z boskim prawem. I dlatego nie jesteśmy święci, niestety, dlatego potrzebny jest nam ojciec Maksymilian, potrzebny jest nam ojcom, matkom, dzieciom. Na placu tym apelowym, ale już nie Auschwitz, tylko świata, trwa wybiórka, w której bierze udział coraz więcej chrześcijan. Świeckie prawo niczego nie nakazuje, ale zezwala. Zezwala na in vitro, na aborcję, na eutanazję, na homomałżeństwa, tylko że my wybieramy w majestacie tego prawa. Jakiego prawa? Prawa tworzonego od tysięcy lat za bramami raju, na własny rachunek. Nieszczęśnicy nawet nie wołają o pomoc, są zbyt słabi. Po placu apelowym tego świata niesie się, nie ma skarga, ach jak jest mi żal. A on Maksymilian, jak wtedy, tak występuje z szeregu z płonącą pochodnią i dzisiaj mówi zdumionemu komendantowi, chcę uratować człowieka, chcę uratować jego rodzinę. I uważam, że dzisiaj wszystkie te poradnictwa rodzinne powinny nazywać się poradnictwami ratunku człowieka. Ja bym to tak nazwał. Musimy ratować człowieka najpierw, nie małżeństwa. Bo przecież cały problem to nie jest kryzysu małżeństwa, tylko problem jest kryzysu człowieka. Ludzie młodzi nie mają sobie człowieczeństwa. Jeśli potrafi założyć kosz nauczycielce na głowę, jeśli na ulicach słyszymy słowa wypier tego, to co to jest? To jest kryzys człowieczeństwa. Jeśli dzisiaj w Sejmie słuchamy, jak są posłowie arogancy, nawet łobuzerscy, bo to łobuzeria się tak zachowuje jak oni, bez względu na to, czy z prawej, czy z lewej strony, to o co tu chodzi? A wszystko jest lege artis. Zgodnie z prawem. Z jakim prawem? Z prawem dżungli, że w imię prawa wywożono ludzi na Sybir, w imię prawa wywożono ludzi na roboty do Niemiec, ale w imię sumienia ratowano człowieka, bo był człowiek. I dlatego rodzina Ulmów aż taką poniosła ofiarę. I dlatego to trzeba ludziom mówić. Czy państwo chcą się kierować w małżeństwie tylko rozumem? I ja to często mówię na naukach. Ty nie będziesz kochał, jeśli zamieniłeś całe małżeństwo, całe zasady małżeńskie tylko na rozum. Bo rozum mówi tak do żony, czy ci nie wystarczy, choć ona jest w domu i nie pracuje, ale wychowuje czwórkę dzieci, czy ci nie wystarczy, że przynoszę pieniądze? Nie. Bo jemu jest obca zasada, przynieś, wynieś, pozamiataj. On jest, tak jak nazwał to bardzo trafnie papież Franciszek, parkingowym, który... Taki mąż parkingowy, który wieczorem zjeżdża i rano wyjeżdża i w zasadzie taką tabliczkę powinien nosić. On nie jest żadnym błogosławionym mężem, który zasiada w gronie szyderców. Błogosławiony mąż to jest autorytet, to jest mąż, wir, prawdziwy czy mężczyzna, a nie top model, facet czy frajer. A mamy dzisiaj dużo frajerów, tylko że nieraz żona na takiego frajera się godzi, bo lubi kasę. A on dawno już właśnie serce zamienił na rozum, a musi być i serce, i rozum. A jeżeli w małżeństwach są tylko postawione jest na rozum, to wiemy, jak do czego oświecenie doprowadziło. Epoka oświecenia, kiedy kładła na rozum. Do zachodzenia tego, co jest święte. Do rewolucji francuskiej, która wyjmowała relikwie świętych, wystawiali i ośmieszali i błotem i kałem obrzucali. Tak jest właśnie rozum, bo rozum mówi, jeśli nie woła, że mi robisz krzywdę, to ja uważam, że i tak dobrze ci robię, bo jak ci daję pieniądze, a jeszcze uprawiam z tobą, tam wcale miłości nie ma, tylko jest erotyzm. Ale on rozumem to tłumaczy, że dobrze robi i wypełnia obowiązki męża, parkingowego, frajera. Dlatego święty Maksymilian występuje z szeregu, ratuje zagrożone w rodzaju tak naprawdę ludzkie wartości, bo on tam na pewno nie słyszał, że ja mam żonę, ja mam dzieci, bo to się działo przy tylu tysiącach ludzi na numerach na placu apelowym, ale tą ludzką wartość, to sumienie, sponiewieranie człowieka, wartości boskie, bez których człowiek nie jest sobą, degraduje swoje człowieczeństwo. Gdy człowiek jest odarty z najistotniejszego elementu swojej osobowości, czy jest w ogóle w stanie później czuwać, czy jest w stanie później dochować wierności małżeńskiej, dochować wierności sobie, a cóż powiedzieć, być gotowym, jak czytamy w Piśmie Świętym, na przyjście Syna Człowieczego. Taki człowiek wcale nie oczekuje Pana Jezusa. Jest Panem jest zupełnie, jego panem jest zupełnie kto inny, często szatan, który prowadzi do zatracenia najpierw siebie, ciała, zmysłowości, duszy ludzkiej, prowadzi do przekształcenia Ziemi w planetę zdziczałą, porośniętą już nawet nie lasami, ale nieraz i też w końcu bezludną taką wyspą. I dlatego, jak pytamy się, po co wracać do ojca Maksymiliana, to po to, że on jest patronem tych wartości, które on ocalał w największym piekle, jak się czyta później świadectwa byłych więźniów obozu i w ogóle zakonników i świeckich, to on był człowiekiem tych wielkich wartości bożych, które w prosty sposób przekazywał. Ludzie to pamiętali, jak zawsze mówił o niepokalanej, nawet księża, których jest ciężko najbardziej nawrócić, mówili, że nas tak zachwycał zawsze na odpuście w Pawłowicach, w sąsiedniej parafii, jak pojechał na odpust, siadał zawsze obok. Nazywano go wtedy w Polsce międzywojennej ojcem dyrektorem. To też ciekawe. I proszono go, czy ojciec dyrektor by powiedział coś. To zanotowano w kronikach, że było nas wtedy 20 księży. Raczej mówili o szachach, o grach, w karty, bo to była rozrywka. Wtedy nie było w telewizji, komputera, laptopów, telefonów. I wtedy ojciec Maksymilian, kiedy nam zaczął mówić o niepokalanej, to nas tak zachwycił, że żeśmy nie wiedzieli, że 2 godziny go słuchaliśmy. A mówił głosem słabym, niekoniecznie emisyjnym, takim, jak się stara mówić do was ojciec Ignacy.